dzieci dzieciom
misji.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Grupy Misyjnej. Również serdecznie witam naszych kochanych radiosłuchaczy i wszystkich tych, którzy interesują się misjami. Pragnę tylko przypomnieć, że nasza grupa misyjna spotyka się w Szkole Podstawowej nr 18 imieniem Książąt Raciborskich w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej. Książę Henryku, cieszę się, że kolejny raz przybyłeś do nas. Jak sam widzisz, Twoja wizyta jest ogromną radością dla naszej grupy. Dzieci mają jeszcze wiele pytań, które nie zdążyły zadać na ostatnim spotkaniu ze względu na brak czasu. Mamy nadzieję, że dziś uda nam się zrealizować ich oczekiwanie.
Jakie uczucia towarzyszyły księdzu, gdy chodził po górach, często niebezpiecznych, bo i wysokich, i tajemniczych? Nigdy przecież nie wiadomo, kto pojawi się i wyskoczy z zarośli.
Słuchajcie, tamtych zarośli za dużo nie ma w górach, wiecie? To są góry takie łyse góry bardziej, nie? Dlatego tam też są problemy z paliwem. Nie ma węgla kamiennego, drewno, dlatego posadzili w XIX wieku eukaliptusy, które przywieźli z Australii. Tylko eukaliptus to jest takie zielsko, jak u nas topola, to nie jest szlachetne drzewo, ono tam wyrośnie, ale, wiecie co? Kradnie witaminy i wodę innym roślinom. Szybko wyrasta i dlatego używa się je do palenia piecu, aby ugotować jedzenie. Także używa się do konstrukcji, do budowy, chociaż czasami się nie nadaje, bo jest też krzywe. I także oprócz tego jeszcze suszy się odchody, czy lam, czy krów właśnie i tym się pali w palenisku. Tak.
Charakterystycznymi dla Ant, bo takie są tam góry, gatunkami zwierząt są lamy. O tym uczymy się w szkole i czytamy w różnych książkach. Proszę nam powiedzieć, gdzie można spotkać te zwierzęta i czy są niebezpieczne dla ludzi?
Można u nas spotkać w zoo, ale a w Peru można spotkać wysoko w górach. One żyją gdzieś powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. My wiemy o lamach, należą do wielbłądowatych. Lama jest najmniej szlachetna. Później jest alpaka, trąchowie się ze względu na mięso i na wełnę. I później jest wikunia. Wikunia i później jeszcze jest guanako. Ale to występuje w innych terenach. I teraz wikunia to jest nieoswojona. Ona żyje w stanie dzikim. Tylko od czasu do czasu te wikunie, polowanie na nie zabronione, od czasu do czasu się je okrąża, łapie, strzyże, zabiera wełnę i znowu się wypuszcza. I wełna jest bardzo, bardzo cenna. Swetry, czy rękawiczki, czy szale zrobione z tej wełny są bardzo delikatne i bardzo, bardzo drogie. Szczególnie to jest taka atrakcja dla turystów, którzy przyjeżdżają z Ameryki i z Europy. Nie są dla ludzi, słuchajcie, niebezpieczne. Lama jest oswojona, ona szczególnie w gospodarstwie służy do transportu towarów. Wyobraźcie sobie, z tych wysokich gór lamy schodzą na dół, przynoszą ze sobą gdzieś taka lama, może gdzieś 40 kg kartofli zabrać, a z powrotem znowu zostawiają kartofle, czy kartofle wymieniają albo sprzedają na kukurydzę, którą kupują albo po prostu z wymiany. Otrzymuje i znowu ta lama wraca. I nie jest niebezpieczna, tylko jeżeli ty nie jesteś gospodarzem, nie zna ciebie, jak się zdenerwuje, to po prostu co robi? Parka i pluje. Czasami jak cię popluje tą przeżuwaną trawą ze śliną, tak niespecjalnie pachnie.
Jakie inne niebezpieczne zwierzęta, czy nawet węże, pojawiają się na szlakach górskich?
Słuchajcie, w górach, co było możliwe, to chyba zostało zjedzone. Chociaż można jeszcze spotkać, oni nazywają to takie małe niedźwiadki, i można spotkać też pantery. Węży jako takich nie ma. W dżungli można spotkać, tutaj macie skóra z węża dusiciela z anakondy, z dorzecza Amazonki. Nie została, słuchajcie, zabita, bo turysta sobie zażyczył tej skóry i tak dalej, ale to jest tak, u nas myjemy kury, czy gęsi, czy mamy wołowinę, czy wieprzowinę, oni po prostu tam zjadają. Czy zjedzą anakondę, czy zjedzą kajmana i tak dalej, ryby i tak dalej, w ten sposób. A przy okazji jeszcze, jak rodzina zje tą skórę, mogą sprzedać turystom, czy komuś, kto tym handluje, to jest też dla nich jakiś dodatkowy dochód dla rodziny, aby móc kupić ryż, czy cukier, czy oliwę.
Co misjonarz musi nosić z sobą, aby ustrzec się od różnych zagrożeń? Chodzi mi konkretnie o jakąś broń, niekoniecznie z amunicją. Wiemy już, że na przykład nasze siostry w Mozambiku noszą ze sobą kamień, który jest pomocny przy ukąszeniach węży. O tym opowiadała nam kiedyś siostra Ancilla. Jak to wygląda w Peru?
Będąc na miejscu, jako misjonarz, trzeba obserwować miejscowych ludzi. To nie jest tak, że ja przyjechałem z Europy, a mam wszystko bagaża, z wszystkiego nauczę. Nie. Trzeba wiele pokory. I od nich, od miejscowych ludzi trzeba się uczyć obserwować, co jedzą, jak się zachowują, jak się ubierają. To jest bardzo ważne. To jest mądrość wieków. Oni się też tego uczyli od swoich przodków. Oni czasami pytanie nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego tak robią albo tak. Ale w tym jest zawsze jakaś mądrość. I po czasie człowiek też to odkrywa. I bardzo ważne jest, aby do tej mądrości się dostosować, obserwując ich, pytając. A oni widząc, że ty ich szanujesz, kochasz, z nimi jesteś, pomagasz, chętnie ci podpowiadają, chętnie ci pomagają. I na wyprawy misyjne, jak żeśmy szli, zazwyczaj zabieraliśmy ze sobą też miejscowego katechetę. Czasami nam towarzyszyła młodzież. Wyruszaliśmy do dalekiej parafii, najkrócej na tydzień, na 2 tygodnie. Najdłużej byliśmy przeszło miesiąc. Piękny był czas.
Co uprawia się w Peru? Wiemy, że tamtejsi ludzie piją mate, o czym czytaliśmy w jednych z ostatnich wydań Świata Misyjnego. Czy uprawiacie też kawę, jak na przykład nasze siostry w Etiopii?
Jak powiedziałem, w mojej parafii dalekiej, do której jadąc przeżywałem 4 pory roku, rzeczywiście, tam się uprawiało i kawę, i trzcinę cukrową, tam także, słuchajcie, kukurydza rosła, kartofle. Najlepsze kartofle wychodzą wysoko w górach. Tam także awokado, banany, owoców, które my tutaj spotykamy w naszych supermarketach, tam po prostu ludzie uprawiają. I oczywiście, jak już wam wspomniałem, Peru jest ojczyzną kartofla. U nas w górach, jeżeli się pije, to mate de coca, czyli wywar z liści koki. Czasami miejscowi ludzie także żują liście koki. Tam są śladowe ilości narkotyku, tym po prostu może z czasem, po iluś tam 10 latach ktoś może się uzależnić od tego, ale normalnie te liście koki się żuje, aby zabić poczucie głodu, zmęczenia, zimna. I także turyści, którzy przyjeżdżają do Peru i na przykład z Limy, które jest na poziomie morza, 70 metrów nad poziomem morza, lecą do Cusco, które jest na wysokości 3400 metrów, aby później pojechać na Machu Picchu, może się zdarzyć, że złapie ich tak zwana choroba wysokościowa, sorocze. I wtedy zamiast jechać na Machu Picchu 3-4 dni w hotelu, człowiek jest chory, kłopoty żołądkowe. Dlatego zaraz na początku tam się częstuje właśnie mate de coca, wywarem z liści koki, które także powodują, że człowiek łatwiej się adaptuje do wysokości.
Dlaczego ksiądz pojechał do Peru? Przecież ksiądz nie jest ze zgromadzenia misyjnego. I jak mi wiadomo, księża diecezjanie nie wyjeżdżają na misję. Czy było coś wyjątkowego w życiu księdza, co zaważyło, aby być misjonarzem na bezpośredniej niwie misyjne?
Trudne pytanie. Moi drodzy, mój serdeczny przyjaciel, mój sąsiad był werbistą. Ja też w ogóle kiedyś chciałem pójść do księży werbistów, do zgromadzenia misyjnego, ale tak się złożyło, że wylądowałem w seminarium diecezjalnym. Mój ksiądz proboszcz mi powiedział, akurat poszedłem do seminarium, to był 81 rok, powiedział mi, słuchaj, wiesz co, z tym powołaniem misyjnym różnie może być. Ty jesteś młody chłopak, ci się akurat coś spodobało, potem ci przejdzie, jak pójdziesz do zgromadzenia, potem trzeba jechać. Nie ma, że boli. A nasz ksiądz biskup, Alfons Nosol, wtedy akurat w 80 roku pozwolił pierwszym księżom diecezjalnym wyjechać na misję. Powiedział, patrz, nasz ksiądz biskup jest otwarty. Jeżeli to powołanie w tobie wytrwa, jeżeli ty w tym zamiarze wytrwasz, zgłoś się do księdza biskupa, na pewno ci pozwoli jechać. I rzeczywiście, tak się stało. Skończyłem seminarium duchowne, diecezjalne, później przez 6 lat pracowałem w diecezji i później zdecydowałem, że trzeba pojechać. Akurat wybrałem Peru, bo tam także pracowali księża z naszej diecezji.
Księże Henryku, proszę nam jeszcze powiedzieć, dlaczego pojechałeś do Peru? Czy był to kraj wymarzony? Czy takie właśnie były potrzeby?
Jak powiedziałem wam, nasi księża tam pracowali, będąc seminarium, także pracowałem w kole misyjnym, seminaryjnym, mieliśmy kontakt z tymi księżmi. Jakoś nie wiem, nigdy nie myślałem o Afryce, bo też nasi księża pracowali w Togo, nigdy nie myślałem o Afryce, zawsze jakoś tak Ameryka Południowa i Peru, jakoś tak zostało. Później jeszcze przed moim wyjazdem zdarzyło się, że w 91 roku byłem na pielgrzymce z młodzieżą w Rzymie, byliśmy i tam wtedy 9 sierpnia w Rzymie dotarła do nas wiadomość, że w Peru z rąk świetlistego szlaku zginęło 2 polskich misjonarzy franciszkanów. Ojciec Zbyszek i ojciec Michał. To może też był taki moment, że o tym Peru po prostu częściej myślałem.
Księże Henryku, bardzo ci dziękujemy za tak bogate podzielenie się z nami twoją pracą, twoim życiem na ziemi peruwiańskiej. Popatrzcie, kochane dzieci, mamy tutaj mnóstwo eksponatów, które ksiądz Henryk przywiózł. Proszę tak dokładnie nam je opisać, też żeby radiosłuchacze zrozumieli i zobaczyli, chociaż w sposób duchowy, to co tutaj dla nas przywiozłeś.
W Peru ludzie już korzystają także z przywilejów cywilizacji. Ubierają się podobnie jak my, wiele darów także przychodzi z Europy, czy z Hiszpanii, nawet z Polski, czy z Stanów Zjednoczonych, czy z Niemiec. Ubierają się podobnie już jak my. Chociaż kiedy przychodzi czas święta, czas fiesty, ubierają swoje tradycyjne stroje. Takim tradycyjnym strojem, słuchajcie, to jest poncho. Poncho, które jest bardzo praktyczne. Kiedyś było bardzo często używane. Teraz używają plastyków, które się psują, rwią i tak dalej. A to poncho było bardzo praktyczne. To kawałek materiału, bo to jest w prostokącie. Tutaj w środku jest przecięty, jest otwór na głowę. Po prostu się zakłada i chroni przed zimnym. I jest zrobione z wełny, która jest tłusta i wyobraźcie sobie, że deszcz, kiedy pada, woda nie wsiąka. Tylko jeżeli ona się osadza, począśnie tym poncho, woda spada i też jeszcze jest bardzo ważna funkcja, że jak pilnuje tych swoich lam, czy owiec, czy kóz, kiedy tam pilnuje, siedzi na tej płynie, a płyna jest bardzo wysoko, jak słońce świeci, to jest ciepło, jak słońce zajdzie, to człowiek od razu ucieka, że może sobie kucnąć i tym ponczem po prostu się przykryje także, nie czuje zimna. Oczywiście zakłada jeszcze taką czapkę z wełny też, to się czują, wkłada, że one, ta czapka przykrywa także uszy i wtedy jest zabezpieczony i może tak godzinami, nawet żując swoją kokę, po prostu pilnować tych swoich zwierzątek, swojego dobytku. Tu jest przedstawiona taka scena z życia. Kiedyś w najwyższym żeglownym jeziorze świata, Titicaca, mieszkali ludzie Uros, lud Uros. Oni mieszkali na pływających wyspach. I to jest taka przedstawiona scenka z życia tego ludu. Jak tutaj na tej pływającej wyspie właśnie płyną, z tej trzciny zrobiona jest taka łódź, mężczyzna i kobieta. Kobieta, słuchajcie, zawsze jest zajęta w górach. Wyobraźcie sobie, że kobiety, które chodzą za krowami czy owcami i tak dalej, zawsze są zajęte. Albo robią nici, albo z tych nici już później robią jakiś sweterek czy skarpetki, tak, zawsze są zajęte. Kobiety zawsze pracują. A później jak wracają do domu, to słuchajcie, po drodze zbierają jeszcze chrust. I oczywiście na plecach niosą swoje dzieciątko. I tutaj mamy jeszcze, jak dwie kobiety przygotowują tutaj posiłek na tej pływającej wyspie, na takim specjalnym tym, stoją podwyższeniu, stoją tutaj dwa garnki, które już coś się gotuje, tutaj jakieś ptaki i tutaj też ktoś łowi siecią ryby. I te ryby, bo po prostu no, żyjąc na jeziorze, jedzenie, główne jedzenie to jest ryba. I oczywiście, słuchajcie, z tego sitowia, wyciągając te sitowie, te delikatne końcówki, które są przy samym korzeniu, one także służą jako sałatka do jedzenia. Są bardzo, bardzo smaczne i pożywne. Tutaj mamy też, słuchajcie, taki pas, który służy, jak dziecko się rodzi, jest zawijane w taką mantę. Manta, słuchajcie, to jest taka kawał płótna, który się przewija, tutaj wiąże się na piersi. O, tutaj to dziecko mamy, w tej mancie kolorowej, tak? Jak wygląda, mama trzyma je na plecach, albo starsza siostra, albo starsze rodzeństwo. A jak to dziecko później jest położone, słuchajcie, to jak mumia, takim kolorowym pasem zrobionym ręcznie, patrzcie, jaka piękna sztuka, jest zawijane jak mumia, aby się nie przewróciło, czy gdzieś tam nie poturlało, nie? Jest unieruchomione. I tutaj też taka ciekawostka, mamy taką tykwę. Ta tykwa może służyć jako instrument muzyczny, tak, bo tutaj są w środku nasionka, można począsać. Można ją ozdobić, tą tykwę. Tutaj mamy elementy kwiatów, ptaków egzotycznych. A tutaj, słuchajcie, taka niespodzianka. Jesteśmy akurat przed Bożym Narodzeniem i tutaj w takiej tykwie została skryta scena Bożego Narodzenia. To jest szopka. A ta tykwa, to w ogóle z niej zrobiono takiego dziobaka, takie egzotyczne zwierzątko, tak? A w środku z masy ryżowej zostały zrobione postacie, które przyszły adorować Pana Jezusa, zwierzątka, ludzie, tutaj rośliny ten, i to zostało wszystko pomalowane. Teraz wyciągamy taką tykwę na Boże Narodzenie i jest naszą szopką, a później na Wielkanoc znowu taką tykwę, która jest zamykana na pół. Z jednej strony scena ukrzyżowania, Pan Jezus na krzyżu z łotrami, a po drugiej stronie Pan Jezus, który z martwych staje. Tutaj też macie jeszcze instrument muzyczny, samponie. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze tarantulę, którą można tam spotkać w Peru. Ona jest trochę duża i może ktoś się może wystraszyć jej wielkością, ale muszę wam powiedzieć, że nie jest aż tak groźna. Im pająk mniejszy, tym bardziej niebezpieczny. I tutaj jeszcze mamy także motyle, które można spotkać w dżungli peruwiańskiej. Kolorowe, piękne.
Jeszcze raz, księże Henryku, bardzo ci dziękujemy za to, że przyjechałeś do nas. Myślę, że to wszystko, co w nas zasiałeś, będzie kiełkowało. Na pewno swoją modlitwą będziemy wspierali to dzieło, które ty rozpocząłeś, inni kontynuują. I także będziemy się modlić za ludzi tam mieszkających. Natomiast w dzisiejszej audycji wystąpili
Anna Nowodworska,
Ola Błaszczok,
Magdalena Mosek,
Elżbieta Bartoszewska,
Małgorzata Zamojska,
z grupy misyjnej działającej w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej. A gościem naszej audycji jest ksiądz Henryk Pocześniok, misjonarz z Peru.
I może jeszcze na koniec poprosimy o modlitwę w języku hiszpańskim. Zdrowaś Mario.
Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.
Audycję przygotowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Wszystkich małych misjonarzy zapraszam na kolejne nasze spotkanie już za 2 tygodnie.